Radosław Fogiel w studio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Najpierw komentarz do tego, co dzieje się w Izraelu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
No to są oczywiście komentarze na gorąco. Nie mamy jeszcze pewności co do przyczyn, nie mamy pewności co do tego, co tak naprawdę tam jest za kulisami, ale widzimy zmasowany, od dawna takiego nie oglądaliśmy, atak sił Hamasu na Izrael. Niektórzy mówią, że Izrael wręcz dał się w pewien sposób zaskoczyć. Mamy już setki ofiar, mamy porwanych obywateli nie tylko Izraela, ale też innych krajów, w tym krajów zachodnich, przetrzymywanych jako zakładnicy. No to ma niestety potencjał na rozlanie się, stąd na przykład obecność wojsk amerykańskich. Już tam grupa amerykańskich okrętów płynie w tym kierunku. Dziś rano słyszeliśmy, że Amerykanie też kierują dodatkowe siły powietrzne w region. Oczywiście mnożą się pytania, czy Hamas bez pomocy byłby w stanie przeprowadzić tak skoordynowany atak o tak dużej skali. Niektórzy wskazują trop rosyjski, rosyjsko-irański. Rzeczywiście ta współpraca Rosji z Iranem w ostatnich miesiącach na kanwie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie była dość intensywna. Oba kraje miałyby w tym interes. Rosja być może liczyła na stworzenie nowego teatru działań, teatru, który by odwrócił uwagę Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych od Ukrainy. No Stanów Zjednoczonych, które też z uwagi na konstrukcję swojego systemu politycznego teraz są pochłonięte pewnym kryzysem parlamentarnym po odwołaniu przewodniczącego Izby. Oczywiście są głosy mówiące, że tu jest w ogóle szersza perspektywa, bo nie tylko Rosja i Ukraina, ale również na przykład Chiny i Tajwan. Niczego jeszcze dzisiaj nie można przesądzić, ale na pewno należy obserwować to z dużą uwagą. No, sądzę, że Izrael po takich stratach, po aktach terroru, po bardzo brutalnych, nieludzkich wręcz czynach, których dopuszczali się terroryści z Hamasu, odpowie w sposób bardzo zdecydowany. Będziemy prawdopodobnie obserwować w najbliższych dniach taką bardzo brutalną odpowiedź Izraela w strefie Gazy. Jakie wnioski z tego płyną? Myślę, że ta sytuacja, możliwe zaangażowanie państw trzecich razem z tym, co się już od prawie dwóch lat dzieje na Ukrainie, no przede wszystkim powinno być kolejnym, ja nie chcę mówić truizmów o dzwonkach alarmowych, bo my powinniśmy już być dawno obudzeni i z zakasanymi rękawami, że świat nadal jest globalną, skomplikowaną układanką, nie ma końca historii i Zachód, jeżeli chce bronić swojej wolności, swoich wartości, tego, na czym został zbudowany, jeżeli chce bronić bezpieczeństwa i dobrego życia swoich obywateli, musi porzucić takie utopijne myślenie, musi wrócić do tego, że twardo budujemy sojusze i się im poświęcamy, produkujemy broń, utrzymujemy armię, takie bardzo podstawowe, twarde sprawy, ale o których wielokrotnie zapomnieliśmy. Z punktu widzenia Polski, co jest najważniejsze, dziś pierwsze loty wróciły już do Polski, ewakuacja polskich obywateli trwa. Wczoraj
moment. I będą następne loty, rozumiem, do tego.
Póki wszyscy Polacy bezpiecznie nie wrócą do kraju, wczoraj pan prezydent podjął decyzję o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w Izraelu właśnie w celu ewakuacji i ochrony tej ewakuacji. Polskie samoloty transportowe Herkules oraz tak zwany rządowy, bo on de facto jest wojskowy. Obsługują go żołnierze wojsk lotniczych. Boeing również poleciał do Tel Awiwu. Notabene z tych informacji, które mamy oficjalnie podawanych przez rozmaite źródła, no niemal w tym samym czasie trwał zmasowany ostrzał lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie, kiedy nasi żołnierze tam lądowali, kiedy rozpoczynała się ta operacja ewakuacji cywilów. Nikogo nie zostawiamy. Poważne państwo działa w ten sposób. Nikt nie zostaje, nikogo, nigdy swoich nie zostawiamy. I to jest właśnie ten dowód.
Jest komentarz Marka Cichockiego w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Antyzachodni rewizjoniści z Rosji, Iranu i Chin projektują porządek świata, w którym otwarta przemoc znowu staje się instrumentem osiągania politycznych celów. To zapewne przypadek, że dokładnie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli tym, co się działo w Górskim Karabachu i tym, co się dzieje teraz w Izraelu, to zapewne przypadek, że dokładnie między tymi dwoma wydarzeniami Putin wygłosił na forum klubu waldajskiego agresywną w tonie mowę, w której po raz kolejny ogłosił koniec zachodniej hegemonii i nastanie nowego świata.
Słusznie profesor Cichocki zwraca jeszcze uwagę na Górski Karabach. Tam ten konflikt, a nawet trudno powiedzieć, że był zamrożony w ostatnich latach, był dość gorący. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest znowu próba sił między Zachodem. No, może często nie chcemy tego jeszcze przyjąć do wiadomości, ale przyszło nam, wydaje się, żyć w pewnej nowej odsłonie, nowej formule, ale zimnej wojny. Wtedy był wolny, demokratyczny Zachód kontra blok sowiecki, wspierany no przecież też przez na przykład reżimy w krajach arabskich. Dziś my jesteśmy po tej właściwej stronie, wtedy zostaliśmy w wyniku Jałty porzuceni. Ale tak, no, to ambicje państw, mocarstwowe aspiracje, interesy regionalne, ponadregionalne, one cały czas istnieją. I to nie są samotne wyspy, te państwa, które chcą podważyć czy to ekonomiczną hegemonię Zachodu, czy też uważają, że chcą zniszczyć wartości, które konstytuują Zachód. One tam są, one się porozumiewają i one współpracują i my musimy mieć tego świadomość.
To jeszcze dwa cytaty z komentarzy w Rzeczpospolitej. Janusz Reiter pisze: kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, z przejęciem wołaliśmy, to jest nasza wojna. Teraz, kiedy Hamas atakuje Izrael, dobrze jest sobie uświadomić, że to też jest atak na nas. Solidarność z Izraelem jest dziś zasadna moralnie, politycznie, a w Polsce także historycznie. Czy z tym zdaniem pan się zgadza?
Tu oczywiście widzę nawiązanie do tych stanowisk, wypowiedzi, które się pojawiają w wielu krajach Zachodu. Od wielu, wielu lat taka bardzo antyizraelska polityka była suflowana przez niektóre środowiska, zwłaszcza lewicowe. I my również przecież mieliśmy z Izraelem rozmaite dysputy, no ale dzisiaj usprawiedliwianie w jakikolwiek sposób nieludzkich ataków terrorystycznych, morderstw, profanowania zwłok, porywania ludzi tym, że Izrael coś albo z Izraelem się nie zgadzamy, albo też prowadzi jakąś politykę, no jest kompletnie niedopuszczalne. No, każdy powinien potępić po prostu zbrodnicze ataki Hamasu. To rzecz oczywista, chociaż naturalnie już słyszeliśmy o listach autorytetów moralnych, które próbują relatywizować tę sytuację. Polska i to też nie utożsamiajmy jednak Palestyny z Hamasem i nawet jeżeli ktoś popiera takie rozwiązanie tam na Bliskim Wschodzie, które które przewiduje istnienie państwa izraelskiego, to myślę, że to nie jest przysługa wobec Palestyńczyków. Utożsamianie ich z Hamasem i chwalenie tych działań, które Hamas tam prowadzi. Polska ma stosunki z Palestyną, podobnie jak ma stosunki z Izraelem. I jeszcze jedna rzecz, myślę, warta w tym kontekście uwagi. Wczoraj na Twitterze brytyjski, chyba nie premier, chyba mer Londynu, opublikował wyrazy solidarności z Izraelem, ale też zauważył, że wie, że wybuchy przemocy na Bliskim Wschodzie często wiążą się również ze wzrostem zachowań agresywnych, tak to eufemistycznie ujął, w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w związku z czym siły policyjne są w gotowości. I odpisał mu korespondent brytyjskiego Telegrafa, pisząc, że on jest w Polsce, w Warszawie i jakoś dziwnym trafem nie obserwuje wzrostu agresji w związku z atakiem na Izrael, i napisał, że może multikulturowość nie jest jednak taką wartością. I tu też musimy o tym pamiętać, że my bronimy swojego stylu życia, swojej kultury. Ci, którzy dziś, niektórzy z nich, którzy próbują rozgrzeszać Hamas, bardzo często idzie w pakiecie, są zwolennikami właśnie otwartych granic, są zwolennikami tego, żeby nielegalnych migrantów przyjmować. To nie jest oczywiście bezpośredni link, ale też myślę, że za jakiś czas część tych hamasowskich terrorystów będzie się odnajdywała, kiedy już Izrael ich pokona, będzie się odnajdywała na łodziach, które próbują dotrzeć do Europy.
Jest godzina 8:27, Radosław Fogiel jest gościem Poranka Wnet, mówił przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, a teraz polityk Prawa i Sprawiedliwości i kandydat w wyborach parlamentarnych. Prezes PiS zrobił błąd, unikając debaty. To jest tytuł i sondaż odpowiedni w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Już odkładam Rzeczpospolitą, ale też pan uważa, że to błąd prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Oczywiście, że nie. To ja wiem, że niektóre media taką narrację próbują forsować, że oczywiście debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem by się oglądała, to by im napędziło reklamodawców, ale my prowadzimy własną kampanię według własnych reguł i myślę, że dużo lepszy wynik osiągniemy, jeżeli będziemy ją prowadzić na podstawie własnej strategii, a nie na podstawie sondaży w tym czy innym tytule prasowym. Do debaty stawia się premier Mateusz Morawiecki. No, Donald Tusk, jak rozumiem, ma aspiracje premierowskie, więc niech zmierzy się z premierem Morawieckim. Będzie miał bardzo dobrą okazję, żeby powiedzieć, czy nadal uważa, że nie wie, gdzie są pieniądze zakopane, czy nadal uważa, że trzeba podnosić Polakom wiek emerytalny, może w końcu się wypowie szerzej na tematy, które na przykład są poruszane w referendum, czy tak jak niektórzy członkowie, czy przedstawiciele jego partii uważa, że zaporę na granicy trzeba zniszczyć, czy tak jak wtedy, kiedy straszył Polskę karami za nieprzyjęcie migrantów, czy nadal to jest jego stanowisko, będzie mógł być obecny przy porównaniu chociażby poziomu bezrobocia za swoich rządów i za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tego i jakie były płace wtedy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że premier Morawiecki będzie miał okazję te kłamstwa Tuska, które na pewno będą się lały z ekranu, prostować, a pan prezes Kaczyński ma obowiązki kampanijne, jest dzisiaj w Przysusze, w moim okręgu wyborczym radomskim. Mamy tam spotkanie z z mieszkańcami. Mamy spotkanie poświęcone sytuacji polskiej wsi. Przysucha jest jednym z tych regionów południowego Mazowsza, gdzie rolnictwo jest bardzo silne i o tym będziemy rozmawiać, bo to są bardzo ważne dla nie tylko mieszkańców Radomszczyzny, ale dla mieszkańców całej Polski sprawy.
Przysucha to jedna ze stolic Prawa i Sprawiedliwości. Tam był kiedyś taki duży kongres. To było przed poprzednimi wyborami w 2019 roku, czy po 2019?
Po 2019 również się spotykaliśmy w Przysusze, wcześniej też. Tak, to prawda, to jest bardzo ważne miejsce na politycznej mapie, bardzo ważne miejsce również na mapie naszego okręgu wyborczego. I po prostu często tam dyskutujemy za każdym razem o bardzo ważnych dla Polski i Polaków
sprawach. A czego pan oczekuje po dzisiejszej debacie?
Nie chcę oczywiście uprzedzać faktów, no ale będziemy mówić nie tylko o tym, co już zostało zrobione, ale o tym, czego polskie rolnictwo potrzebuje.
A to mówi pan o Przysusze, a ja myślę o debacie telewizyjnej, w której weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Sytuacja będzie taka, że będzie sam. Nie nek Herkules kontra Plures. To jest tak, że premier Mateusz Morawiecki zmierzy się co najmniej z kilkoma atakami na rząd Prawa i Sprawiedliwości.
To z pewnością, bo wszyscy, którzy będą tam w studio, wydają się tworzyć bardzo jednolity antypisowski front, nawet jeżeli udają czasami, że jest inaczej, nawet jeżeli coś mówią o przewracaniu stolików, jeżeli mówią, że chcą przerwać czyjś monopol, no to kiedy pozwoli im się mówić, używają tych samych argumentów. Ostatnio byłem z jednym z przedstawicieli Konfederacji w mediach i no, mówił na przykład o prokuraturze to samo, co mogłaby powiedzieć pani Gasiuk-Pichowicz. Tam te różnice są aptekarskie. To jest jeden zunifikowany front antypisowski. Musimy mieć tego świadomość, że jeżeli chcemy bronić polskiej suwerenności, polskiego bezpieczeństwa, polskich granic, jeżeli chcemy mieć pewność, że będziemy się rozwijać tak, jak się rozwijamy, to tylko Prawo i Sprawiedliwość jest tego gwarantem. A będziemy mieli pewnie oczywiście całą masę nieprawdziwych oskarżeń, ciosów poniżej pasa, ataków personalnych. Co do tego nie mam wątpliwości. Sam Donald Tusk wielokrotnie pokazywał, że się świetnie czuje w tego typu, taplając się w tego typu dyskusjach, a myślę, że reszta nie pozostanie w tyle.
Nie pozostanie w tyle. Wyciągniemy teraz asa z rękawa. Jeżeli pan poseł założy słuchawki, to tym asem w rękawie naszym będzie Łukasz Jankowski, który jest w swoim domowym studiu. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie przewodniczący.
Dzień dobry.
Przysłuchiwałeś się rozmowie, to teraz kolej na twoje pytania.
Mamy ostatnio prostą kampanię. Pan redaktor Poranek zaczął od tego, że lepiej podaje termin, do którego kiedy się rozpocznie głosowanie. I faktycznie może w tym jednym idzie mi lepiej do wyborów, do otwarcia lokali wyborczych. Pozostało 5 dni i 22 godziny. Panie pośle, panie przewodniczący, te 6 dni do otwarcia lokali wyborczych, jeszcze mniej do końca oficjalnej kampanii wyborczej, to jest moment, gdzie można kogoś jeszcze przekonać, gdzie jeszcze jest tak, że komitety no, będą walczyć, ale też mają nadzieję na radykalną zmianę w wyniku wyborów. Wiemy, że Platforma liczy na sondażową mijankę na tej ostatniej prostej.
Kampania kończy się w piątek o północy i przynajmniej jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to my będziemy aktywni, będziemy ciężko harować do ostatnich minut kampanii, bo liczy się każda chwila, którą można wykorzystać na przekonywanie Polaków, na uświadamianie tej alternatywy jaka przed Polską stoi. Czy chcemy polityki propolskiej, polityki suwerennościowej, polityki, która uznaje, że Polska jest liczącym się graczem na arenie europejskiej, międzynarodowej i nawet jeżeli jest z tego powodu atakowana, to musi się wzmacniać, musi się zbroić, musi być gotowa zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Czy chcemy polityki, no, która w wyniku telefonów z Berlina podnosi wiek emerytalny? Czy chcemy polityki, która każe się za Polskę wstydzić, która uważa, że filmy takie jak Zielona Granica to mówią prawdę o polskich żołnierzach czy Straży Granicznej? Polityki takiej, która wraca do umów śmieciowych za 5 zł, do ogromnego bezrobocia. To są te realne kwestie. A jeżeli pan pyta o samą Platformę Obywatelską i o Mijankę, to ja przepraszam na sekundkę, wrócę z powrotem do spraw okręgowych, ale które myślę, że mają potencjał na stanie się sprawami ogólnopolskimi. Wczoraj media zaczęły donosić o pojawieniu się tajemniczych nagrań, które sugerują popełnienie przestępstwa przez jednego z radomskich posłów Platformy Obywatelskiej. No myślę, że sytuacji należy się przyglądać, bo to są doniesienia bardzo niepokojące. Ironią losu jest, że dosłownie kilka godzin wcześniej tenże poseł opublikował poparcie marszałka Grodzkiego, który określił go mianem świetnego przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. No, jeżeli to się potwierdzi, to znaczy, że no, w ten sam sposób rozumieją rolę przedstawicieli Platformy Obywatelskiej.
Zacząłem tym pytaniem ostatnią prostą, bo wydaje się, że w ostatnich dniach Donald Tusk zmienił ton kampanii. Znacznie więcej jest przekazu pozytywnego niż negatywnego. Oczywiście cały czas, chociażby dla weekendowej Gazety Wyborczej, Donald Tusk bardzo dużo i z dużą pasją mówi o rozliczeniu, o więzieniach, o aresztach, o sądach, o prokuratorach dla tych, którzy brali udział w rządach Prawa i Sprawiedliwości, ale akcent jest wyraźnie zmieniony na niemalże politykę miłości. Tymczasem kampania PiSu to jest kampania w ostatnich dniach, nawet tygodniach prawie wyłącznie negatywna. Da się wygrać wybory na powtarzaniu także naszej antenie po stokroć, że Donald Tusk jest zły?
Panie redaktorze, prawdy nigdy dość, a my równocześnie informujemy o tym, co chcemy zrobić. No, wspominaliśmy dzisiaj spotkanie w Przysusze. Tam będzie o tym, czego potrzebuje polskie rolnictwo. Jest cały wielosetstronicowy program Prawa i Sprawiedliwości. No, tam jest te nasze sztandarowe 8 konkretów, ale jest bardzo wiele innych rozwiązań. Chociażby to, co kilka dni temu okazało się być bardzo popularne, czyli propozycja darmowych kursów na prawo jazdy dla licealistów, którzy mają 18 lat i wiele, wiele, wiele innych rozwiązań. Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z tym, no ale równocześnie Polska jest dzisiaj przed wyborem dziejowym i jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, również jeśli chodzi o sytuację globalną, chociażby to, o czym rozmawialiśmy na początku, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Świat się zmienia, czy traci pewną równowagę, która nie jest, czy zwykle nie była jego stanem naturalnym. Musimy być na to gotowi, musimy mieć rząd, który potrafi podejmować decyzje. Udowodniliśmy, że to potrafimy robić. No, Unia Europejska, tam się pojawiają bardzo niebezpieczne koncepcje likwidacji zasady jednomyślności, wprowadzenia de facto dyktatu silniejszych, dyktatu Brukseli wspieranej przez Berlin. Od tych wyborów będzie zależało, w jakim kierunku pójdziemy. A tak, Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił. Z jednej strony snuje fantazje godne przywódcy jakiejś południowoamerykańskiej hunty o aresztach, rozliczeniach, sfingowanych procesach. Mówił wcześniej o jakichś silnych ludziach, którzy mają wyprowadzać urzędujących przedstawicieli niezależnych instytucji konstytucyjnych. No to nie jest dominujący element zachodniej kultury politycznej, a równocześnie zakłada maskę dobrego wujka i mówi o miłości.
Ale z drugiej strony ma taką bardzo może prostą i przekonującą receptę. Świat jest przestaje być światem stabilnym, mamy coraz więcej konfliktów. No to Donald Tusk mówi prosto, my będziemy w Unii Europejskiej, będziemy płynąć z głównym europejskim nurtem, to nam da bezpieczeństwo i może dla wielu to jest słuszne, bo patrzą Prawo i Sprawiedliwość, z obecną administracją w Stanach różnie to bywało, z Ukrainą spór o zboże, z Berlinem i Brukselą spór o kształt Unii Europejskiej, a dookoła ciągle wojny, to może ta bezpieczna przystań berlińsko-brukselska jest najlepsza dla Polski na trudne czasy.
Pozwolę sobie wyrazić odmienną opinię. Mieliśmy już płynięcie z głównym nurtem. Wszyscy wiemy, co płynie z nurtem. W czasach, kiedy Donald Tusk rządził, kończyło się to resetem z Rosją, kończyło się to strategią obronną, która przewidywała oddanie połowy Polski potencjalnemu rosyjskiemu agresorowi i kilkunastu milionów Polaków pod zbrodniczą okupację. Kończyło się to antynatowską współpracą polskiego wywiadu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Tak, Donald Tusk będzie mówił oczywiście, że tutaj powinniśmy być w Unii, która nas obroni, ocali, ochroni, zapewni szczęście i dobrobyt, tylko Donald Tusk dopuszczony i jego ludzie dopuszczeni do jakichkolwiek decyzji w kwestii Unii Europejskiej, to są ci sami ludzie, którzy przede wszystkim zgodzili się na przymusową relokację migrantów w 2015 roku. Jeżeli ktoś wierzy, że oni nie zrobią tego natychmiast, jak najszybciej po wygranych wyborach, to no, wykazuje się dużą naiwnością. Ich własni sojusznicy z Europejskiej Partii Ludowej często już o tym mówią, że Platforma się na pewno zgodzi, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to Polska zmieni stanowisko w sprawie nieprzyjmowania nielegalnych migrantów, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego, co by nas czekało.
To już na koniec pytanie o słowo Mateusza Morawieckiego z aktualnego numeru tygodnika Sieci. Premier mówi, naprawdę znajdujemy się w punkcie zwrotnym decydującym o tym, jak będą traktowane polskie granice. Stąd też jedno z pytań referendalnych. Na ile jest tak, że te wybory to jest nie tylko spór o to, kto będzie rządził, ale także spór o to, jak będzie chociażby traktowana i polska granica, ale także polska suwerenność w ogóle.
Wspominałem już o tym, to są rzeczywiście, stoimy na rozdrożu i od tego, jaką decyzję podejmiemy już za mniej niż tydzień, zależy polska przyszłość, zależy to, czy nasza suwerenność będzie utrzymywana, czy być może znajdą się tacy, którzy będą gotowi złożyć ją na ołtarzu niemiecko-francuskiego, europejskiego projektu za jakieś miraże, obietnice i możliwość zakładania temu czy owemu marynarki. No, mieliśmy już przedsmak tego, jakie jest podejście Unii Europejskiej do kwestii ochrony granic, gdy nie mogliśmy doprosić się wsparcia ze strony Brukseli, kiedy broniliśmy się przed hybrydowym atakiem Łukaszenki na granicy. Widzimy dzisiaj, że jedyną odpowiedzią tych kompletnie oderwanych od rzeczywistości elit na kryzys, który rozwija się na południu Europy, jest to, że przyjmujmy tych ludzi i wysyłajmy ich do innych krajów europejskich, zmuszajmy inne kraje europejskie do przyjmowania nielegalnych migrantów. Zmuśmy Polskę, która nie popełniła naszych błędów, do tego, żeby teraz za nas zapłaciła rachunek i przyjmowała tych, którzy przybijają łodziami do Włoch. A na nasze propozycje rzeczywistego poradzenia sobie z problemem ograniczenia zachęt do przybywania do Europy, wzmocnienia Frontexu, twardej polityki ochrony granic i pomocy rozwojowej tam na miejscu, żeby ci ludzie nie mieli takiej motywacji do przyjazdu do Europy. Taką propozycję złożył w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Po drugiej stronie jest milczenie albo ataki na Polskę, albo wymyślone zarzuty, które mają nas pozbawić środków. Więc tak, oczywiście, pan premier ma rację, stawiając taką tezę.
Łukasz Jankowski w domowym studiu, a my wracamy do studia przy krakowskim Przedmieściu. Gdybyśmy żyli w innych czasach, na przykład w 2014 roku, to taki tytuł, który jest dzisiaj w Gazecie Wyborczej, na pewno by się znalazł na pierwszych miejscach we wszystkich serwisach informacyjnych. Zacytuję: Morawiecki kupił szpital od pedofila.
No, myślę, że ten tytuł to jest tylko miara upadku Gazety Wyborczej. Nie znam szczegółów, nie miałem jeszcze okazji tego przeczytać, no ale dalibóg, nic mi nie wiadomo, żeby Mateusz Morawiecki był właścicielem jakiegokolwiek szpitala.
I to jest odpowiedź na to, co napisała Gazeta Wyborcza. Przewidywania, panie pośle. Przewidywania o to, jaki będzie wynik wyborów. Pokusi się pan?
To jest wróżenie z fusów i proszenie się o kłopoty. Ja wiem jedno, w zasadzie dwie rzeczy. No, po pierwsze, będziemy pracować do ostatnich minut kampanii wyborczej. Zrobimy wszystko, żeby Polaków przekonać, żeby uświadomić wyborcom, że głosowanie na kogokolwiek innego niż Prawo i Sprawiedliwość to jest Polska słaba, to jest Polska, która może stracić miejsce przy stole, to jest Polska, która nie będzie w stanie się obronić. I druga rzecz, wierzę głęboko, że Polacy dadzą zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. O to do państwa apeluję. Apeluję też o wzięcie udziału w referendum, bo to jest druga część tak naprawdę tego całego aktu wyborczego, który 15 października przed nami. To też jest niezwykle istotne, żeby wzmocnić głos polskiego rządu, chociażby w rozmowach z Brukselą w kwestii nielegalnych migrantów, ale żeby też raz na zawsze pewne zapędy liberałów z Platformy poskromić.
Czy podczas tego szczytu hiszpańskiego było weto premiera Mateusza Morawieckiego do relokacji, czy też nie było o tym, bez konkluzji zakończyła się dyskusja?
To był szczyt, który nie podejmował decyzji w sposób formalny. Ta Rada Europejska właśnie nie kończyła się dokumentami w sensie prawnym, kończyła się właśnie konkluzjami, więc w takiej sytuacji tej formalnej procedury weta no nie można użyć, bo ona po prostu nie istnieje, bo to jest raczej taki rodzaj sprawozdania z rozmów, no ale próbowano w tych konkluzjach zawrzeć pewne sformułowania, pewne propozycje dotyczące nielegalnej migracji. Na to się premier Morawiecki nie zgodził i te niedobre dla Polski zapisy nie znalazły się w konkluzjach.
Bardzo to wyjaśniło sytuację. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
Radosław Fogiel, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z Radomia z pozycji numer...
4.
Myślałem, że 2. A kto jest 3?
3 jest pan europoseł Zbigniew Kuźmik.
A 2?
Pani poseł Anna Kwiecień.
A 1?
Pan poseł Marek Suski.
A ile mandatów z Radomia oczekuje Prawo i Sprawiedliwość?
Mamy 6 i chcemy te 6 utrzymać, a jeśli uda się więcej, to przyjmiemy je z dumą.
A gdzie jest bitwa najtrudniejsza w czasie tej kampanii wyborczej?
Myślę, że wszędzie. No, mamy oczywiście do czynienia z takimi zjawiskami niedobrymi, które są w każdej kampanii. Niszczenie banerów polityków Prawa i Sprawiedliwości, no, uszkadzanie materiałów. No to rzeczywiście pokazuje, że nasi konkurenci z jednej strony się boją, a z drugiej grają nie fair, ale na każdy zniszczony baner powiesimy 2 nowe i nie poddajemy się.
No to w takim razie teraz niech zaśpiewa Paul McCartney. Jest taka zgoda?
Proszę uprzejmie.
Radosław Fogiel był gościem Poranka z Wnet.